Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Salonu Książki Biograficznej. Nazywam się Katarzyna Rębacka, a moim dzisiejszym gościem będzie dr Jan Olaszek. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pan doktor jest w Warszawie. No wiadomo, sytuacja epidemiologiczna nie sprzyja temu, żebyśmy się spotykali bezpośrednio, ale ja chciałabym kilka słów na temat postaci pana doktora powiedzieć, bo to jest dość istotne, żebyśmy wiedzieli, skąd się wzięła książka, o której będziemy rozmawiać i dlaczego ona powstała. Pan doktor Jan Olaszek jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, ale jest też adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem kilku przynajmniej publikacji, szczególnie tych z zakresu, powiedziałabym, niezależnego ruchu wydawniczego, ludzi z kręgu opozycji demokratycznej. I chyba to są te kręgi badawcze, które możemy tutaj nakreślić w przypadku zainteresowań pana doktora. Czy to się zgadza mniej więcej, panie
Tak,
doktorze?
wszystko się zgadza.
Zgadza się. No ale też trzeba byłoby powiedzieć, bo to jest bardzo ważna informacja, że pan doktor Jan Olaszek jest autorem książki szczególnej, wyróżnionej między innymi przez Politykę. Mówię tutaj o rewolucji powielaczy. A powiedzenie o tej książki jest o tyle istotne, że bohater naszej dzisiejszej rozmowy, bohater książki, jest bez wątpienia z tą rewolucją powielaczy ściśle powiązany. No bo będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o Janie Walcu, którego określiłeś, przejdę tak może w ten sposób, jeśli pozwolisz, troszeczkę zmniejszymy ten dystans pomimo odległości. Nazwałeś go opozycjonistą, tak go naznaczyłeś, tak go określiłeś i tak ustawiłeś całą książkę. No więc pierwsze moje pytanie jest takie: dlaczego Jan Walc według ciebie jest opozycjonistą przede wszystkim?
Właśnie, no, Jan Walc był postacią, w której taka buntownicza postawa, nonkonformistyczna, wyrażała się nie tylko w tym, co robił w opozycji, ale można powiedzieć w całej takiej życiowej postawie. Odkąd w wieku 20 lat wziął udział w wydarzeniach marcowych, to później w zasadzie był człowiekiem, który bez przerwy się czemuś sprzeciwiał. No i o ile jakby sprawa jego współpracy z KOR-em, tworzenia niezależnej oficyny wydawniczej, bycia publicystą podziemnym, no jest dość oczywista, to była działalność opozycyjna, no to takim pewnym rysem Jana Walca jest wyrażanie tej niezgody w różnych sytuacjach, nawet takiego życia codziennego, tak? Tutaj najlepszym moim zdaniem przykładem jest historia jego córki, która przyszła kiedyś do domu i pokazała zeszyty, i z których wynikało, że nauczycielka matematyki uczy ich błędnego wykonywania zadań. No i można się zastanawiać, jak większość ludzi by się zachowała w tej sytuacji. Część pewnie by powiedziała dziecku, że no to nie do końca tak jest, ale może uważaj, bo panią trzeba szanować. Część może by poszła porozmawiać w szkole z tą nauczycielką, pójść do dyrekcji, czasem mówiąc kolokwialnie, zrobić awanturę. Natomiast Jan Walc napisał artykuł w jednym z tygodników oficjalnych, w których publikował, gdzie no jakby zdemaskował niekompetencje nauczycieli z tej szkoły. No i to jakby pokazuje jego taką bezkompromisową postawę. On, jak widział, że coś jest bez sensu, to głośno o tym mówił.
No tak, to rodziło szereg różnych problemów do tego artykułu, o którym mówisz, czyli te 98 odjąć 6 plus 1 równa się 91, tak? Tam
Tak,
pani
tak, tak,
wyszło.
tak.
No to do tego jeszcze dojdziemy, bo to rzeczywiście jest dość takie, powiedziałabym, spektakularne w jego publicystyce, takie ostre pisanie. Natomiast mnie bardziej interesuje właściwie dojrzewanie do tego wejścia w ruch, bo niektórzy takiego określenia tutaj używają, bo to wejście w ruch kolejne generacje gdzieś tam miały i były jakieś formacyjne doświadczenia. W przypadku Walca tym formacyjnym doświadczeniem będzie marzec, ale zanim ten marzec nastąpi, to ja bym chciała przytoczyć fragment tego jak on sam określał siebie i swój stosunek do rzeczywistości, zanim stał się owym opozycjonistą, o którym napisałeś książkę. Należy do pokolenia, które propagandzie PZPR-owskiej poddane było od kołyski. W momencie powstania tej partii i przejęcia przez nią władzy liczyłem sobie 6 tygodni. Więcej, tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie miałem nigdy okazji wytknąć nosa za żelazną kurtynę i tym samym wystawić się na jakieś szczególne oddziaływanie tamtejszych miazmatów. Tak więc moje spojrzenie na świat kształtowało się tu w Warszawie, pod okiem czuwających nade mną partyjnych specjalistów od wychowania, ideologii, propagandy i nauki. Jestem przeto bardziej Polakiem niż Europejczykiem. W tej sytuacji byłoby naiwnością przypuszczać, że sączona przez 30 lat propaganda nie pozostawiła na mojej świadomości żadnego osadu, chociaż od dziecka sprawiałem trudności wychowawcze ze względu na dążenie do niezależności własnych sądów i decyzji. To jest trochę ironiczne oczywiście, jest tutaj takie mrugnięcie okiem do czytelnika. Nie zmienia to jednak faktu, że on wielokrotnie jakby pisał o tym, że znaczy pisał o swoim takim światopoglądowym rozwoju czy swojej światopoglądowej ewolucji w taki sposób, że nie wyrzekał się faktu, że był zanurzony w propagandzie PZPR-owskiej, mało tego, że on ją w siebie wchłaniał. I to jest bardzo ciekawa postawa, albo inaczej, bardzo ciekawe mówienie o swojej postawie. Co za tym stało się takiego z tym człowiekiem, który nosił czerwony krawat, tak, miał białą koszulę, gdzieś tam organizował jakieś spotkania młodzieżówki socjalistycznej. Co takiego się stało, że on w 68 roku w marcu przeciwstawił się temu systemowi, stanął jakby po drugiej stronie barykady?
Właśnie to jest pytanie, na które nie jest tak łatwo jednoznacznie odpowiedzieć, bo wszystko działo się bardzo szybko. On zaczął studia i wtedy, jak sam wspominał, miał taki pomysł, żeby zapisać się do partii. No ale na szczęście wkrótce potem przyszedł marzec. Jeszcze wcześniej Jan Walc przeszedł jakby przyspieszony kurs dojrzewania w sensie nie politycznym, ale też życiowym, że urodziła jemu i Joannie Trzeciak, później Joannie Trzeciak Walc, urodziła się córka. No co też jakby na pewno, jeśli człowiek ma lat 19-20, rodzi mu się dziecko, to zaczyna inaczej patrzeć na rzeczywistość. Walc, rozpoczynając studia, miał już pewne kontakty z ludźmi, którzy z kolei wchodzili w opozycję demokratyczną, jak chociażby z Andrzejem i Wojciechem Celińskimi, których znał z liceum Rejtana, do którego chodził. Ale tak naprawdę o tym jego włączeniu w ruch zadecydowała po prostu dynamika wydarzeń. I tu jak ta dynamika wydarzeń się kształtowała, jak szybko to zachodziło, jak trudno jest przewidzieć, kto dokładnie, kiedy, jakie miał poglądy, świadczy fakt, że Jan Walc na przykład odmówił podpisania jednego z dokumentów w sprawie dziadów, wtedy jakby jeszcze nie czuł się gotowy, a po 8 marca, po tej brutalnej pacyfikacji, kiedy rozpoczęły się kolejne studenckie wiece na uniwersytecie, studenci się zbierali, to Walc nagle był wśród takich jastrzębi, który opowiadał się zdecydowanie za tym, żeby komitet organizowany przez studentów uniwersytetu zajmował ostrzejszą postawę. Później Walc zostaje aresztowany i kilka miesięcy spędza w areszcie. Tutaj pojawia się też dla tego jego kształtowania tej postawy opozycjonisty, niełatwa dla niego historia, związana z tym, że podpisał zobowiązanie do współpracy z SB, do czego został zmuszony. No i tu, żeby zrozumieć jak to się stało, no to trzeba znać prywatną sytuację Jana Walca, jego żony. Otóż oni, będąc bardzo młodymi ludźmi...
Przepraszam, jeszcze tak na chwilę się zatrzymajmy, bo Dobrze, że nawiązujesz tutaj do kwestii tych osobistych, których w książce starasz się nadmiernie nie eksponować. Uważam, że może warto byłoby jednak troszeczkę nam tam rąbka tajemnicy bardziej uszczknąć, bo wydaje mi się, że życie prywatne ma szalone znaczenie na decyzję, właśnie czego przykładem będzie marzec 68 roku. Ale i sprawa Fausta, tak? Ale jeszcze wracając do tego momentu inicjacyjnego, czyli tego, że stał się tym jastrzębiem, o którym powiedziałeś. Czy tutaj nie zagrały nie tyle poglądy, które nie wiem, czy on już wtedy miał rzeczywiście jakieś uformowane, miał jakieś takie twarde spojrzenie na tą rzeczywistość. Wydaje się, że nie, bo jeszcze w latach 70. mówił, że był podatny na tą gierkowską taką propagandę i liczył, że coś się zmieni. Czy bardziej jego cechy charakteru, ta jego wybuchowość, emocjonalność, skłonność do, czy też nieobawianie się wystąpień publicznych, tubalny głos, czy to właśnie ten przypadek nie spowodował, że on znalazł się w komitecie, w związku z czym znalazł się w areszcie.
Tak, z pewnością charakter Walca był czymś, co miał na to wpływ. On był człowiekiem, który nie potrafił siedzieć gdzieś cicho i patrzeć czy słuchać, co robią inni. Natomiast Trzeba też powiedzieć o, wydaje się, tym odruchu, który był kluczowy dla zrozumienia postaw studentów w 1968 roku. To znaczy im nie chodziło o to, a może nie przede wszystkim o to, jaka jest sytuacja w Polsce, nie chodziło o to, że chcą wyrazić swoje poglądy, tylko chodziło też o solidarność z kolegami, którzy są bici, których spotykają represje. No i to miało bardzo... bardzo taką konkretną wymowę. To nie chodziło o solidarność z jakimiś abstrakcyjnymi postaciami, których nie znamy bezpośrednio, tylko o po prostu kolegów. Więc myślę, że rzeczywiście nie poglądy Walca, ale jego charakter plus ta sytuacja, w której ludzie dokładnie tacy jak on są poddawani represjom, sprawia, że on uczestniczy w tym ruchu sprzeciwu i co więcej, w tym ruchu sprzeciwu jest jedną z osób o bardziej zdecydowanych poglądach.
Bardzo, bardzo fajne określenie, ten ruch sprzeciwu. No bo właśnie, bo oni jeszcze z pewnością, przynajmniej z tej książki tak wynika, w jego przypadku nie można mówić tutaj o jakiejś takiej zapiekłości ideologicznej, o świadomych decyzjach, które wówczas podejmował, o planie na bycie opozycjonistą. To wszystko się dzieje bardzo intensywnie, to są dosłownie 3 tygodnie, tak, kiedy on nagle stał się jakby członkiem tego ruchu sprzeciwu, a o tym, na ile to było szokujące dla jego żony, o której wspomniałeś, niech świadczy fragment jej wspomnienia w momencie, kiedy dowiedziała się o aresztowaniu męża. Ja nie bardzo wiedziałam, co mam zrobić, więc wzięłam dziecko pod pachę, poleciałam na wydział, żeby dowiedzieć się, co teraz. Tam mi powiedzieli, że mam prawo złożyć zażalenie na decyzję prokuratora o aresztowaniu. Kiedy tam poszłam, pan prokurator najpierw był przerażony, że przyszłam z dzieckiem, ale w końcu przyjął ode mnie pismo. Uprzejmie proszę o zwolnienie męża z więzienia, ponieważ on nic złego nie zrobił. I się podpisałam. Nie dostałam oczywiście żadnej odpowiedzi, niczego, ale byłam absolutnie przekonana, że to jest jakaś pomyłka, bo on naprawdę nic złego nie zrobił, bo nie miał bomby, nie namawiał do obalenia ustroju i myślałam, że być może pan prokurator nie wie i jak ja mu to napiszę, to on się ucieszy. To jest niesamowite wspomnienie, bo po pierwsze ono nie jest pisane z takiego, powiedziałabym, kombatancko-martyrologicznego poziomu. To jest normalny jakiś opis nienormalnej rzeczywistości i wiary tej młodej kobiety, tej młodej żony, studentki, matki w to, że po prostu doszło do jakiejś pomyłki i że to wszystko da się wyjaśnić. I wydaje mi się, że Walc w momencie, kiedy trafił do aresztu, on też chyba był na początku przekonany, że to właściwie to, no to nie może tak być, tak? To nie może trwać. że jakby nie zdawał sobie sprawy ze skali represyjności czy też opresyjności systemu. I tutaj chciałabym, żebyś powiedział trochę na temat tego Fausta, tego zobowiązania, no bo dużo się mówi na takie tematy. Gdzieś one elektryzują uwagę, ale czy słusznie w tym wypadku?
Tak, to znaczy, jak wrócę do tej sytuacji prywatnej, ja generalnie mam taką zasadę we wszystkim, co piszę, że prywatność interesuje mnie tylko wtedy i wtedy chcę ją odsłonić przed czytelnikiem, jeżeli jest ona bezpośrednio powiązana z tym, co mnie najbardziej interesuje, czyli tą sferą publiczną. Krótko mówiąc, wtedy, kiedy no, muszę to zrobić. No ale to był jeden z takich przypadków, bo no, jeśli byśmy przeczytali opis w książce, że Jan Walc podpisał zobowiązanie do współpracy, bo chciał wyjść na wolność, no to spojrzelibyśmy na ten temat inaczej, niż kiedy będziemy wiedzieli, dlaczego on tak chciał wyjść na wolność. Jan Walc i Joanna Trzeciak-Walc, będąc bardzo młodymi ludźmi, studiującymi wówczas, byli w trudnej sytuacji. Mieli to malutkie dziecko i w związku narodzin tego dziecka nie akceptowali rodzice Jana Walca, ojciec Joanny Trzeciak-Walc, też były tam niełatwe relacje z matką Joanny Trzeciak-Walc, de facto nie mogli oni liczyć na żadne wsparcie. Musieli sami się utrzymywać ze stypendiów, wynajmując kolejne mieszkania, dając korepetycje. No, logistycznie to było bardzo trudne. No i w pewnym momencie, i Walc, kiedy trafił do aresztu, zdawał sobie sprawę, no, że jego żona nie będzie mogła w ogóle studiować. Cały czas będzie musiała się zajmować dzieckiem, w związku z czym za chwilę wyleci ze studiów. No i ich plany życiowe się załamią. W celi, w której był Jan Walc, oprócz jego kolegów z opozycji, byli też, to nie jest do końca jasne, tajni współpracownicy celni, którzy raportowali służbom politycznym o czym Jan Walc im opowiada o swojej sytuacji życiowej. Więc oni doskonale wiedzieli, jakby na które guziki nacisnąć. I Walc rzeczywiście podpisał zobowiązanie, przybrał sobie sam pseudonim Faust, no co też jakby już jakoś wskazywało na pewien jego stosunek do tego całego wydarzenia. On był też zafascynowany literaturą od zawsze, więc ten pseudonim nie był przypadkowy. Wkrótce Walc został zwolniony i jakby w czasie jednego z pierwszych spotkań zerwał tę współpracę, jako powód podał inny stosunek niż władze PRL do interwencji w Czechosłowacji. No co oczywiście też było wyrazem pewnej ironii, bo nie tylko to go różniło z władzami PRL-u, ale znacznie więcej już wtedy. I tak te sytuacje współpracy, podpisania zobowiązania często są poddawane takim biało-czarnym ocenom w narracji publicznej, w dyskursie publicznym. Natomiast tutaj wydaje mi się, że żeby zrozumieć to, trzeba tak naprawdę pamiętać, jak młody był to człowiek, jak niedoświadczony, jak w trudnej był sytuacji, a jak potrafił z niej w sumie bez większych kłopotów, zachowując później zdecydowaną postawę, wyjść.
No właśnie, w kontekście tego, co powiedziałeś, dla mnie uderzająca była taka wypowiedź Walca, którą umieściłeś w książce, o tym, że wbrew oczekiwaniom niektórych kolegów nie byłem stalowym rewolucjonistą. Czyli miał poczucie tego, że są jakieś oczekiwania grupy, są jakieś oczekiwania osób zewnętrznych i on, no nie wiem, czy słowo nie sprostał, tak? Czy on w ogóle starał się sprostać, czy był już na tyle uformowany, żeby w ogóle mierzyć się z taką etykietą bycia takim nieprzejednanym, niepokonanym, czy też chwiejnym. Ale mówię o tym dlatego, że mnie by bardzo interesowała kwestia, której w książce nie znalazłam. Być może świadomie uniknąłeś tego tematu, być może z jakichś innych powodów uznałeś, że nie ma powodu do tego o tym pisać. A mianowicie, czy Waltz w momencie, kiedy został Faustem, czy poinformował o tym kogokolwiek, czy miał, i to nie chodzi mi o to, co dzieje się w stanie wojennym później, tak, że ludzie się informują, żeby była jasność. Chodzi mi o to, czy on miał jakiegoś przyjaciela, jakąś bliską osobę, która mogłaby mu powiedzieć, słuchaj, nie przejmuj się, można z tego wybrnąć, można się z tego wywikłać. Czy on to w sobie sam nosił i sam się z tym zmagał i sam znalazł sposób na to, żeby troszeczkę tą SB ograć, no bo właśnie poprzez tą Czechosłowację, tego typu jakieś uwagi.
To znaczy, według mnie on z nikim się nie konsultował w tej sprawie. Też jakby ta sprawa wyszła, że tak powiem, dopiero kiedy Walcjan nie żył, więc siłą rzeczy on nigdy nie mógł się już do tego odnieść. On, jeszcze tylko jedno sprostowanie. Ja bym się sprzeciwiał przeciwko takiemu sformułowaniu, kiedy Jan Walc został Faustem, bo to by sugerowało,
no tak,
że on
tę
współpracę
jasne.
Rzeczywiście podjął, natomiast on tylko podpisał zobowiązanie. No to jest tak, że taką strategię jakiejś grania ze służbą bezpieczeństwa, tego właśnie, żeby współpracę ujawnić, czy ujawnić samo podpisanie deklaracji, kształtowały się w czasie. I ta rzeczywistość roku 68, a rzeczywistość lat 70., połowie lat 70. jest zupełnie inna. Tamci w drugiej połowie lat 70. ludzie wiedzą, jak zachować się na przesłuchaniu. Wiedzą, jakie jest ryzyko, jeśli się mówi w celi, bo że może być tam agent, i wiedzą, co zrobić, kiedy będą mieli, powiedzmy, chwilę słabości. Tak? Te lata 60. to są dla tych młodych ludzi tak naprawdę pierwsze doświadczenia z tym systemem, tym, jak on gra. I tak naprawdę nie mieli oni jasnej odpowiedzi, co robić. Jan Walc jakoś się znalazł, żeby po prostu po tym, jak osiągnął to, co chciał, wyjść z tego więzienia, no jakoś się z tego wywikłać. Tu też szerzej o tym nie pisałem, ponieważ no, zmagał się on sam z tym, więc tak naprawdę no, trzeba by jakoś próbować wejść w jego głowę. Mhm. Te słowa o tym, że nie byłem od początku stalowym opozycjonistą, one się odnoszą też do tego, że on do sprawy ulotki, którą on, Czesław Bielecki i Wojciech Celiński przygotowali. Jeden z nich ją rzucił na spacerniaku. No i on jakby w czasie takiego ostrego przesłuchania, gdzie jak wspominał, kiedy jeden z funkcjonariuszy złapał go za brodę i tak zaczął ostro zadawać pytania, to jakby można powiedzieć pęk. No wtedy rzeczywiście pretensje jakieś do niego miał Czesław Bielecki, który był nie wiem, czy bardziej przygotowany, ale on zachowywał się, no jakby nie odpowiadał po prostu na pytania. No niemniej tak naprawdę sądzę, że te słowa Walca, ja nie byłem stalowym opozycjonistą, stalowym rewolucjonistą, one tak naprawdę pokazują taki brak jego hipokryzji, bo nikt nie rodzi się stalowym opozycjonistą. Nikt nie jest niezłomny od zawsze. Nie ma ludzi, którzy nie mają słabych punktów. Są tylko ludzie, którym ktoś na nie nie nacisnął, tak? Na te słabe punkty. W tych narracjach kombatanckich o czasach opozycji, no często ludzie próbują siebie kształtować jako ludzi właśnie niezłomnych od zawsze, którzy od zawsze byli krytyczni wobec systemu, nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Oczywiście są przypadki takich osób, można takie znaleźć, ale sądzę, że one są znaczną mniejszością.
No, walorem niewątpliwie książki, ja jeszcze raz pozwolę sobie ją tutaj zaprezentować. Jan Walc, biografia opozycjonisty, wydawnictwo Trzecia Strona, jest niuansowanie, nie relatywizowanie, tak? Nie szukanie za każdym razem wytłumaczenia na pewne zjawisko czy pewną postawę, ale uchwycenie przez ciebie właśnie tej mnogości takich drobnych z pozoru różnic, które powodowały, że można było się tak zachować albo inaczej, można było zareagować tak albo inaczej i na pewno nie powodowało to, że kogoś etykietowano albo on sam się etykietował na zasadzie dobry, zły, bohater, zdrajca. Zresztą samo środowisko to opozycyjne, do którego, czy w którym znalazł się i które w jakiś sposób kształtował Jan Walc, dalekie było od takiego właśnie skrajnego traktowania pewnych osób i pewnych zjawisk. I tu Jan Walc nie przystawał bardzo często, bo on był bardzo skrajny. On był osobą nie tylko z tym ostrym pazurem zamiast ostrego pióra, ale też z taką, wydaje mi się, bezkompromisowością, szczególnie wobec osób, od których uważał, że należy czegoś wymagać, na przykład od pana prokuratora. Prawda? Ja bym chciała, żebyśmy o tym panie prokuratorze, który pojechał na polowanie i doszło tam do tragedii, troszeczkę więcej opowiedzieli. Bo ta sprawa, którą on w iście reporterski sposób opisał i opublikował i upublicznił, spowodowała, że Janek zaczął mieć kłopoty.
Tak, to jest sprawa prokuratora Witolda Rozwęsa. Był to jeden z prokuratorów wcześniej zaangażowanych w walkę z tym rodzącym się środowiskiem opozycyjnym. I ten prokurator, tak jak było to no, pewną modą wśród ludzi związanych z komunistyczną władzą, bardzo lubił polowania. No, często jest tak, że ludzie, którzy poprzez polowania manifestują pewien swój stosunek do rzeczywistości, pewną pozycję, to było bardzo popularne w PRL-u. I prokurator Rozwęs w czasie pobytu w leśniczówce związanej z jednym z polowań, swoje trofeum zostawił przed domkiem i w pewnym momencie, dodajmy, że był po spożyciu alkoholu, myślał, że na podwórku pojawił się pies, który może go, to trofeum mu, nie wiem, zniszczyć, czy chyba nie porwać, bo było zbyt duże, wykonał strzał. No, tymczasem okazało się, że było tam dziecko jednej z chłopskich rodzin. No i oczywiście ten prokurator, ale też cały aparat tak zwanej sprawiedliwości, no, robił wszystko, żeby on uniknął tej kary. Tak? I oczywiście sprawa ta, no to nie było celowe, co on zrobił, no niemniej z pewnością nie zachował wszystkich zasad bezpieczeństwa. W środowisku opozycyjnym były różne zdania, jak do tego podejść. No, część oczywiście mówiła, że trzeba poinformować o sprawie Rozwęsa i dążyć do tego, żeby ją wyjaśnić, ale żeby niekoniecznie w tej sprawie kopać leżącego. To jest też związane trochę z taką filozofią w ogóle tego, czym ma być niezależny obieg informacji, która dominowała w Komitecie Obrony Robotników, wywodziła się jeszcze z kroniki bieżących wydarzeń najważniejszego samizdatowego pisma rosyjskiego, w którym chodzi o to, że pokazujemy suche fakty. Czyli możemy opisać, co się stało. Prokurator Rozwęs po alkoholu zastrzelił dziecko, myśląc, że strzela do psa. No ale Jan Walc, który miał takie pióro publicystyczne i potrafił pisać bardzo ostro i mimo, że nie był właśnie takim doktrynerem, ale to jednak sądził, że zło należy nazywać złem, napisał tekst o prokuratorze Rozwęsie pokazujący tę postać przede wszystkim jako przedstawiciela takich właścicieli PRL-u, ludzi, którzy zachowują się jak szlachta w czasach feudalnych, którzy mogą wszystko.
Ja tutaj wejdę w słowo, bo bardzo fajne nawiązanie do tej szlachty i do tego pańszczyźnianego chłopa i pozwolę sobie fragment króciuteńki przytoczyć, żeby nasi słuchacze i nasi widzowie też mieli świadomość, o jakim piórze i o jakim talencie publicystycznym czy reporterskim mówimy. Na korytarzu szpitalnym ojciec i zabójca czekali na wyrok lekarzy. Rozwęz twierdzi, że łączyła ich wspólna tragedia, szczególnie zaś to, że obaj nie mieli papierosów. Ojciec natomiast tej duchowej swojej więzi z prokuratorem sobie nie przypomina. Pamięta natomiast, że kiedy oznajmiono mu o śmierci synka, sklął Rozwęsa. Ten zaś kazał mu się zamknąć, grożąc, że w przeciwnym wypadku potrafi go upierdolić. Nie tego z kolei, nie przypomina sobie oskarżony Rozwęs. To jest mocne. To jest bardzo mocne i to pokazuje właśnie jakby tę wyższość, która chyba tak, nie wiem, irytowała, czy powodowała niezgodę Walca na całą tą sytuację, na całą tę sytuację. Chodziło jakby o nierówność stron. Zapłakana matka, zrozpaczony ojciec i pan prokurator z byle jakim wieńcem, który podkreśla, że był zapracowany, że tak naprawdę nie brał urlopu, że miał prawo być zmęczony. I chyba to, bo nie sama tragedia powodowała, że on tak ostro zareagował na tą sprawę.
Tak, nie bez znaczenia tutaj była też postawa i sposób, w jaki opowiadał właśnie Rozwęs. I w tym jeden taki szczegół, który stał się trochę leitmotivem tego tekstu Walca, bo kiedy Rozwęs opowiadał o tym, jak rozpalał ognisko, no to podkreślił, że użył zapalniczki marki Ronson, no, która wówczas była takim, no też jakimś takim symbolem luksusu. I Walc jakby z tego uczynił leitmotiv, że on nawet w sytuacji, w której opisuje śmierć dziecka, podkreśla ten swój status. Status człowieka właśnie, którego stać na więcej niż inni, który może więcej niż inni. To spotkało się z polemikami właśnie, że to było trochę takie kopanie leżącego. Jeden z polemistów Walca wskazał na to, że mogła być to, akurat te słowa mogły być efektem takiej sposobu wypowiadania się ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości, którzy mówią o samochodzie marki Żuk, czy o właśnie zapalniczce marki Ronson. Takim dla mnie najbardziej wymowne były słowa Walca o tym, że kiedy w jednej instancji Rozwęs dostał bardzo, bardzo, bardzo niską karę, słowa za to, że nadal jest tak, że szlachcic za zabicie chłopskiego dziecka co prawda musi zapłacić grzywnę, ale do wieży nie idzie. I to jakby pokazywało, jak to państwo rzekomo socjalistyczne, rzekomo równościowe, tak naprawdę wytworzyło taką uprzywilejowaną grupę ludzi, która może więcej.
To w ogóle, o czym rozmawiamy, czyli cała ta sprawa, ona w jakiś sposób została wyciągnięta mocno w książce, no bo właśnie wywołała duży rezonans, nie tylko społeczny, ale również właśnie w owych kręgach opozycyjnych. Ja bym chciała do tych kręgów nawiązać, do tego wstępowania, bo te kręgi mogą się kojarzyć z piekłem. No tutaj oczywiście chyba nie powinniśmy w tę stronę iść, ale jest coś na rzeczy, jakby jeśli chodzi o pozyskiwanie kolejnych poziomów wiedzy i wstępowania do kolejnych grup. Te grupy się strasznie mieszały. Tutaj niezwykle ciężko jest się takiemu średnio zorientowanemu czytelnikowi albo średnio zorientowanej osobie w kontekście tych lat 70. ciężko się zorientować, kto był w jakiej grupie, co ta grupa chciała, czy tam z tą drugą była skonfliktowana. No mamy głos Antoniego Macierewicza z jednej strony, prawda? I tutaj nie ma problemu, żeby Jan Walc przynajmniej do 79 roku publikował. No ale mamy też właśnie tą silną grupę korowską, która no jednak różni się, znacząco się różni od późniejszych działaczy Solidarności i od tego, co się będzie działo w dekadzie lat 80. I ja bym się chciała właśnie zapytać o wstępowanie, o przystępowanie, o bycie opozycjonistą w latach 70.
Tak, to pierwsza połowa, tutaj ważna jest pierwsza połowa lat 70., który jest czasem, w którym trudno mówić o jakichś grupach. Bardziej są to środowiska, które się częściowo przenikają. Tak naprawdę to, co wtedy się dzieje, w dużej mierze sprowadza się do życia towarzyskiego, jakieś przeżywania tej traumy marcowej, ale też wspólnej zabawy młodych ludzi, fascynacji kulturą czeską, po interwencji w Czechosłowacji. No Jan Walc jakby po pierwsze jako człowiek z Marca, człowiek z już z pewnym tym kapitałem, jakim można powiedzieć symbolicznym, jakim było, był ten pobyt w więzieniu, no już siłą rzeczy znajduje się jakoś w tym środowisku i nawiązuje kontakty z ludźmi o podobnym doświadczeniu. Niektórych poznał już wcześniej, jak Teresę Bogucką tuż po aresztowaniu, która zresztą poprzez prosty gest danie mu czekolady nagle stał się osobą bardzo bliską, osobą, z którą dzieli ją to doświadczenie i taki gest solidarności, który jest drobny, ale w tamtym momencie znaczy dużo. Jan Walc też, kiedy kończy studia, zaczyna jakby wiązać się z Instytutem Badań Literackich, który w przeciwieństwie do spacyfikowanej po marcu polonistyki jest w pewnym sensie taką oazą wolności. I tam też są, jest to miejsce, w którym znajdują się ludzie no już wtedy bardzo ważni dla środowisk opozycyjnych i znani, jak choćby Jan Józef Lipski. Tu z kolei powiązania Walca z Janem Józefem Lipskim są jeszcze inne poprzez
braci
Celińskich, których Jan Józef Lipski był wujem. To wszystko się dzieje jakoś w okolicach Uniwersytetu Krakowskiego Przedmieścia, Śródmieścia Warszawy, gdzie ci młodzi ludzie się spotykają też przy różnych okazjach. Mirosława Chojeckiego Jan Walc poznał przypadkowo w czasie dyskusji o literaturze w jednym z takich klubów studenckich, gdzie Chojecki zarabiał wówczas jako barman. Nie bez znaczenia dla tego kształtowania Walca, jego wchodzenia w świat opozycji, był też pewien taki genius loci miejsca, jakim jest Podkowa Leśna. Miasto inteligenckie, w którym też od pewnego czasu zaczęli mieszkać ludzie, no jakoś właśnie nastawieni do władzy w pewien sposób krytyczny. Tam jest też parafia księdza Kantorskiego, która też była takim miejscem jakoś formującym. Również dla ludzi, którzy z kościołem związani w ogóle nie byli. Jan Walc należał do takich. I tu trzeba powiedzieć jeszcze krótko o tej pierwszej połowie lat 70., że wtedy te grupy, które były tak ukształtowane, grupa Głosu, nie wiem, czy środowiska Dominika Jacka Kuronia, one się ze sobą jeszcze bardzo mocno mieszały i tutaj chociażby Jan Walc, część z nich ludzi ze późniejszego środowiska Macierewicza znał z liceum Rejtana, z którego oni się wywodzili. No niemniej, jak pytałem różnych ludzi, kiedy oni poznali Jana Walca, to było im bardzo trudno powiedzieć. Wtedy było mnóstwo spotkań towarzyskich. Walc blisko, najbliżej zaprzyjaźnił się w tych czasach chyba z Teresą Bogucką i Sewerynem Blumsteinem. Cały czas blisko przyjaźnił się z Andrzejem Celińskim. Jednym z takich momentów inicjacyjnych, takiej deklaracji, to znaczy, że ja już nie tylko jestem z wami, ale też jestem w stanie dać swoje nazwisko, był podpis pod jednym z listów w sprawie zmian w konstytucji, które miały miejsce w drugiej połowie lat 70. Podpis Walcowi, o podpis go poprosił Ludwik Dorn na jednej z imprez, która z kolei była chyba u Andrzeja
no
Celińskiego.
A czy to nie jest ten moment, od którego możemy powiedzieć, że kariera zawodowa, kariera naukowa, na którą liczył Jan Walc, no właściwie będzie niemożliwa? Czy to nie jest ten moment też, w którym za chwilę będzie wszędzie miał ten wilczy bilet w ręku, prawda? Gdzie będzie właściwie wykluczony poza nawias uspołecznionej gospodarki, że się tak wyrażę. To jest bezrobotny. To jest facet, który jest ciągle bezrobotny.
Wilczy bilet Walcowi, można powiedzieć, że został wystawiony już wcześniej. On po marcu 68 roku nie mógł znaleźć nigdzie pracy. Przez chwilę pracował, czy przez rok w liceum Batorego, gdzie stał się taką legendą, jako nauczyciel mający świetny kontakt z uczniami, niepokorny, przełamujący stereotypy. No ale został pozbawiony tej pracy. Szukał tej pracy długo i często przychodziły właśnie takie odmowy, że po prostu jej nie ma, też nie przyjęto go na studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich. Ale jednocześnie, i to pokazuje jakby całą taką złożoność tego, czym był PRL, Walc mógł publikować
No
w
właśnie, w
czołowych
polityce, prawda?
tygodnikach jak Kultura czy Polityka. Jego teksty dotyczyły spraw oświaty, spraw związanych z kulturą, dużo recenzji książek, więc to też pokazuje taką niejednoznaczność tego czasu lat 70. Walc z jednej strony był już w tych środowiskach opozycyjnych, był w tych kręgach. W tym czasie jeszcze to nie stało sprzeczności z tym, żeby właśnie móc publikować oficjalnie. Też chyba ja cytuję takie słowa Barbary Toruńczyk, która mówiła o tym, no, że wszyscy mieliśmy jakąś wizję jakiegoś znalezienia miejsca w systemie. Część z nich widziała właśnie w karierze naukowej czy jakiejś przyzwoitej redakcji, która nie, przede wszystkim chodziło o te pisma, które nie miały jakby ciemnej karty z roku 68. Teresa Bogucka mówiła, że wszyscy chcieliśmy znaleźć jakieś miejsce dla siebie, które pozwoliłoby żyć, utrzymać się, robić to, co się lubi, zrealizować swoje pasje, ale jednocześnie zachować ten kręgosłup. I o ile w pierwszej połowie lat 70. było to możliwe, żeby właśnie gdzieś się zaczepić w polityce, w kulturze, chociaż absolutnie nie była praca na etat, on nie został dziennikarzem, tylko mógł publikować teksty też. Ktoś po prostu musiał jakby jakoś promować te teksty, namawiać redaktorów, żeby je drukować, to po tej deklaracji, podpisaniu listu, to już nie było możliwe. To nie jest tak, że Jan Walc zerwał współpracę z prasą oficjalną. Nie, on chciał pisać, chciał publikować, to z nim zerwano współpracę, właśnie dlatego, że związał się z opozycją.
No właśnie, i to jest tam gdzieś około roku 77, i to jest pewien taki paradoks życiowy, którego on doświadcza, bo to jest też ten moment, w którym broni doktorat, zresztą bardzo dobrze oceniony, praca poświęcona twórczości Tadeusza Konwickiego. Wydaje się, że i postać, i książki, o których pisał, no, przykuwały uwagę. Bardzo dobre recenzje, krytyczne, ale bardzo dobre. I pomimo to, no, ten człowiek jest bezrobotny, ten człowiek nie może sobie poradzić w tym systemie, gdzie na bezrobotnych w ogóle nie ma miejsca, gdzie się w ogóle nie mówi o takim zjawisku społecznym. To jest do tego stopnia problem dla tych młodych wciąż ludzi przecież, że oni nie mają ubezpieczenia społecznego, że drugie dziecko, które się rodzi, no, za poród w szpitalu, w PRL-owskim szpitalu trzeba zapłacić. Bo ani pani Joanna, ani Jan Walc tego ubezpieczenia nie posiadają. Ja specjalnie wyciągam takie właśnie drobiazgi, bo one moim zdaniem bardzo, bardzo mocno pokazują trudność, w jakiej ci ludzie się znaleźli, że to wcale nie było tak łatwo być tym opozycjonistą, bo jeżeli patrzymy na sławę, na kariery osób po 90 roku, tak, albo dzisiaj współcześnie, to możemy powiedzieć, no dobrze, no trochę tych opresji było trochę inwigilowania, być może jakieś epizodyczne rewizje, no ale było warto. W przypadku Walca trudno podsumować to takim stwierdzeniem. Być może fakt jego przedwczesnej śmierci o tym zadecydował, ale wydaje mi się, tak jak kreślisz jego losy w latach 80. i tuż po przełomie, że on dalej tym nonkonformistą głębokim był i ciężko mu się było znaleźć w tych nowych roszadach personalnych i w tych nowych układach, które się pojawiły na początku lat 90. Ale ja taką paralelę sobie mocną przeciągnęłam. Natomiast ja bym chciała jeszcze właśnie nawiązać do tej jego życiowej pasji, naukowej pasji, jaką była literatura i w jaki sposób on podchodził do krytyki jako metody, w jaki sposób on podchodził w ogóle do kręgów polskich pisarzy, takich chociażby jak Adam Mickiewicz.
Tak, tutaj ja trochę oczywiście żartobliwie w książce przywołuję zapis dziennika Marii Dąbrowskiej, która to odnotowała fakt, że za kilka tygodni ma urodzić się Jan Walc, ponieważ była znajomą ciotki jego ojca i bywała w domu Walców w Podkowie Leśnej. No i tak jak Walc później pisząc o pisarzach, no można powiedzieć, że był bezkompromisowy i nawet dla tej Marii Dąbrowskiej, którą znała jego rodzina, nie miał taryfy ulgowej. Walc miał podejście do literatury, które nie było takim podejściem typowym dla takiego naukowca, który bez emocji poprzez szkiełko i oko opisuje pewne problemy. On przede wszystkim interesowało go powiązanie literatury z polityką, postawy pisarzy, jeśli mówimy o pisarzach dwudziestowiecznych wobec systemu, zwłaszcza wobec komunizmu po wojnie. I on zwłaszcza o tym wybitnym pisarzom i tym, którzy już po wojnie mieli mocną pozycję i zdecydowali się jakoś legitymizować działania władzy, on im poprzeczkę stawiał wysoko, on ich oceniał surowo. Był łagodniejszy w ocenie tych pisarzy, którzy z tak zwanego pokolenia Pryszczatych, którzy jako młodzi ludzie zaangażowali się w ten ruch dla Tadeusza Konwickiego czy Wiktora Woroszylskiego. On właśnie pisząc o literaturze często właśnie łączył analizę twórczości z analizą biografii bohatera. To go bardzo interesowało, a to nie było wówczas takie modne w środowisku badaczy literatury, którzy jakby jednym z takich nurtów, który był wtedy silny chociażby w IBL-u, był strukturalizm, w którym jakby skupiano się głównie na analizowaniu samej treści utworu, niejako w oderwaniu od tej otaczającej autora rzeczywistości. No Walc też był człowiekiem, który nie miał takiego podejścia typowego naukowca, który by przeanalizował cały stan badań, dotarł do wszystkich materiałów i na spokojnie opisywał żmudnie, co z tego wynika, dając tysiące przypisów. We wstępie do książki, która miała być jego habilitacją, Architekt Wielkiej Arki o Adamie Mickiewiczu, Walc, no, wykazał się taką, można powiedzieć, dezynwolturą w pracy naukowej. Otóż napisał, że on nie przeczytał większości prac o Mickiewiczu, w związku z czym, jeśli nieświadomie powiela czyjeś myśli, no to bardzo, bardzo przeprasza. I on starał się stawiać takie pytania, których inni nie stawiali, formułować te pytania dotyczące właśnie tej osoby jak Adam Mickiewicz, o którym napisano już wszystko, można powiedzieć, że wiadomo wszystko, stawiać te pytania w inny sposób, też trochę w sposób obrazoburczy. Podchodził do największych, najwybitniejszych badaczy twórczości Adama Mickiewicza z taką, no niekiedy bardzo, bardzo krytycznie. On bardzo krytycznie oceniał to, co pisze się o Mickiewiczu, sam miał inną wizję tego poety, bardziej niż takiego romantycznego wieszcza. To widział w nim on kogoś konsekwentnie prowadzącego pewną politykę i temu podporządkującego swoją twórczość. I Walc, jedna z koleżanek Walc, z którą rozmawiałem, ona mówiła, że Walc o pisarzach niektórych pisał w sposób okrutny. Bardzo pisał ostro, nie wiem, o Tadeuszu Borowskim, chociaż on był z tego pokolenia Pryszczatych. O Jarosławie Iwaszkiewiczu. Te jego oceny były niekiedy bardzo ostre. Walc nie był taki, żeby on całkowicie potępiał każdego, kto kiedykolwiek miał taki okres zaangażowania się w komunizmie, ale jasno uważał, że trzeba o tym mówić, że tak było i nazywać rzeczy po imieniu.
Ja przepraszam, wejdę ci w słowo, bo do tego rozliczenia, powiedziałabym, w rodzinie i rozliczenia na zewnątrz jeszcze dojdziemy. Natomiast w kontekście takiej roli, jaką on sobie nadał, przypisał, albo w jakiej chciał się odnaleźć w tej literaturze, przywołam fragment, jak to określiłeś, jego manifestu krytyka literackiego. Zapomniano, że recenzje mają służyć czytelnikom w wyborze lektur, być źródłem informacji, I już doprawdy nie wiem, czy wyważając otwarte drzwi, trzeba w tym miejscu przypominać, że przy charakterystycznym dla naszych czasów zalewie wszystkiego dookoła, szybka i rzetelna informacja jest rzeczą niezbędną, że obowiązkiem pism literackich nie jest bez mydła przypochlebiać się pisarzom, ale przestać mydlić oczy czytelnikom. No, muszę powiedzieć, że mi taka postawa zaimponowała, dlatego że on pisze tutaj o zalewie informacji, nie zdając sobie sprawy, co to znaczy dzisiaj być zalewanym informacją, że jak gdzieś ta przestrzeń na recenzję, taką krytyczną recenzję, nie krytykancką, trochę nam się zawęża i jakby że, no jest gdzieś odczuwalny brak takiego obiektywnego, no dobrze, niech będzie ostrego spojrzenia na dzieła bardzo często kolegów czy koleżanek i trzeba mieć jakąś jednak odwagę, żeby sobie z tym poradzić. Ale powiedziałeś o tym rozliczaniu i tutaj jest bardzo ciekawy tekst, chyba określiłeś to Walc versus Kulerski, tak, dotyczący tego, jak postrzegał Walc swoje środowisko korowskie w połowie lat 80. w kontekście tego, kto ma, nie wiem, jakby większe prawo być tym opozycjonistą. Czy ci nowi działacze, działacze solidarnościowi mogą równać się z tymi, którzy zaczęli jakoś przeciwstawiać się systemowi w latach 70. I tutaj ta paralela z tym przedpokojem, prawda, że można było sobie stać w tym przedpokoju i czekać i nie zauważać tego, co się dzieje w środku.
Tak, to wynika z pewnej specyficznej sytuacji, w jakiej znaleźli się działacze związani z Komitetem Obrony Robotników po powstaniu Solidarności. Oni przez środowisko ekspertów czy części działaczy związkowych poczuli się trochę odsunięci, że oni mogą zaszkodzić związkowi, który zostanie odebrany jako taka prowokacja polityczna, jako przedłużenie działalności opozycji, a ma być on czymś innym. Walc pisze o tym dość, no, bardzo ostro. On stosuje chyba gdzieś takie porównanie, że korowców potraktowano jak prostytutkę, z którą chętnie się sypia, ale niekoniecznie można się z nią pokazać na salonach. Ten jego tekst, zwłaszcza, że był on napisany już w drugiej połowie lat 80., kiedy tak naprawdę sytuacja tych ludzi, obu tych grup ludzi, tych, którzy byli wcześniej w ruchu i tych, którzy dołączyli Powstanie Solidarności, była już zbliżona. Obie te grupy były represjonowane. Ten tekst wzbudził sprzeciw części opozycjonistów. Wśród nich był Wiktor Kulerski, który również był związany z opozycją lat 70., chociaż nie tak mocno jak Jan Walc, no i był czołowym działaczem Solidarności. I Wiktor Kulerski jakby trochę zarzucał Walcowi taki syndrom pierwszej brygady, kogoś, że ja tu pierwszy działałem, pierwszy byłem aktywny, więc teraz zasługuję na coś więcej. No Walc bronił się, że zupełnie nie o to chodzi, że chodzi o to, że my, jako ci, którzy wcześniej działali, nie możemy być odsuwani, bo jest to po prostu niesprawiedliwe. Walc miał świadomość pewnego takiego mechanizmu, że ktoś, kto działa wcześniej, jakby czuje, że coś jest nie w porządku, kiedy nagle inni się dołączają. On napisał coś takiego, że każdy, kto najpierw miał jakieś związki z systemem, a później z nich w pewnym momencie się z nim zerwał, ma poczucie, że właśnie ten moment, w którym on zerwał, to jest ostatni moment, w którym przyzwoity człowiek może to zrobić. Że ci, którzy zrobili to wcześniej, zasługują na szacunek, a ci, którzy zrobili to później, no to powinni jakoś się z tego rozliczyć. Walc pisał, że taki mechanizm myślenia towarzyszy każdemu. On z pewnością czuł się w tym ruchu Solidarność nie tak dobrze jak w środowisku korowskim. To znaczy KOR, ten ruch dysydencki, kiedy jest to mała grupa ludzi takich właśnie trochę wyautowanych ze społeczeństwa, ludzi, którzy decydują się na wykazanie się odwagą, na którą większość społeczeństwa nie jest się w stanie zdecydować, to była taka jego mała ojczyzna, to było jego miejsce w świecie. On się świetnie czuł w tym właśnie środowisku, w którym wszyscy są takimi rewolucjonistami. Później, tak jak już nie zajmuje aż tak w latach 70. aż tak ważnego miejsca w ruchu. Jest tym publicystą, ale trochę bardziej wchodzi właśnie w stronę pisania już stricte o literaturze i o kulturze. No miał też z pewnością pewien żal, że nie znalazł się w redakcji tygodnika Solidarność, o czym pisał, że łatwiej było w tygodniku Solidarność znaleźć etat dziennikarzowi Życia Warszawy niż biuletynu informacyjnego KOR. No to wszystko było jakimś odbiciem konfliktu między środowiskiem Jacka Kuronia a Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka, który już wtedy, kiedy Walc o tym pisał, nie miał większego znaczenia, bo wspólne doświadczenie represji to znaczenie zmniejszyło, no ale w emocjach ludzi jakoś tam nadal był i nadal tkwił.
Tutaj to bardzo ważne, że podkreśliłeś właśnie jakby takie subiektywne też spojrzenie, bo przecież miał prawo patrzeć na pewne rzeczy właśnie z takiej subiektywnej perspektywy, chociaż roszczeniowości w nim się nie wyczuwa. Ja przynajmniej w żadnym z tych tekstów nie miałam takiego odczucia, czytając twoją książkę, że on jest roszczeniowy, że on jest jakiś taki zapieczony w stosunku taki zapiekły w stosunku do swoich byłych znajomych czy
Tak,
przyjaciół, tak?
ja wtrącę tylko dwa słowa, żeby jasno powiedzieć o co chodzi. Jan Walc nie chciał, żeby dysydenci byli w lepszej sytuacji niż inni, tylko żeby nie byli w gorszej.
To jest ta kwestia, jak on to napisał, problem nawróconego grzesznika. Pewnie może też czuł się poniekąd takim nawróconym grzesznikiem, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, on wielokrotnie mówił o tym swoim, może nie zaczadzeniu systemem, ale właśnie tym nasiąkaniu, tak, tym byciu po prostu członkiem całej tej wspólnoty, jaką była wówczas polska rzeczywistość. Co jest też ciekawe u niego, co mi się też szalenie spodobało, to, że to nie jest tylko tak, że on ma pretensje do grupy wąskiej, czy też może słowo pretensja nie jest tutaj najwłaściwsze, ale on się dopomina, czy też apeluje o coś takiego jak suwerenność intelektualna generalnie wśród obywateli, o taką świadomość obywatelską. I przy tej Białej Księdze, która prezentowała tą skalę bezprawia i tego, jak milicja traktuje obywateli, on tam bardzo fajnie napisał, że my jako społeczeństwo również jesteśmy współwinni, że ten system trwa i że ten system przybiera takie formy, jakie przybiera. Czyli troszeczkę takiego moralizatorstwa się w nim wyczuwa, ale myślę, że dojrzałego, takiego skrojonego na ówczesną miarę, że to nie są słowa z jakiegoś górnego C, tak? Tylko one przystają do tej rzeczywistości, że pewne sprawy można załatwić. Mówię o tym tak długo, dlatego że to wszystko nam się łączy w takie, powiedziałabym, dwa etosy, takie dwie formacyjne sprawy. Mówię tutaj o etosie właśnie opozycjonisty i etosie inteligenta. Jak myślisz, czy on to łączył ze sobą bezkonfliktowo, czy one były ze sobą splecione, czy musiały gdzieś ze sobą konkurować?
Tak, ja myślę, że one na pewno były splecione. To znaczy, Walc jakby czuł jakąś tę rolę opozycjonisty, dysydenty, jako kolejne wcielenie tego polskiego inteligenta, który ma jakieś zadanie, ma jakąś misję, tak? I tą misją jest chociażby pokazywanie właśnie nonkonformistycznej postawy, robienia czegoś dla innych. Walc, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, był konsekwentnie człowiekiem lewicy, tak? Co też wpisywało się w te tradycje polskiej inteligencji PPS-owskiej, tych właśnie ludzi, którzy uważają, że inteligencja powinna robić coś dla tych ludzi z innych warstw społecznych, choćby mniej świadomych. I ten element nonkonformizmu był dla niego takim niezbywalną cechą inteligenta. To znaczy, kogoś, kto chce być członkiem inteligencji, on nie może iść na takie kompromisy intelektualne, na kompromisy moralne. Nie może zamykać oczu na rzeczywistość. Jednocześnie, tak jak mówiłaś, on oczekiwał właśnie takiej postawy nie tylko od właśnie wąskiej grupy ludzi, ale od każdego człowieka. On uważał, że bierność każdej osoby jest jakimś przyzwoleniem na to, co na to, co się dzieje. Można powiedzieć, że on wysoko stawiał poprzeczkę, ale jakby całym swoim życiem udowadniał, że jest to możliwe, że on oczekiwał przede wszystkim od siebie i swoich wyborów, a dopiero później od innych.
Tak, tylko tu chyba też warto podkreślić, że ta taka postawa wymagająca od samego siebie, on to fajnie sprowadzał, nazwę to tak kolokwialnie, do parteru, dlatego że on miał świadomość, że on niewiele może stracić, przynajmniej we własnym odczuciu. Znaczy nie miał pracy, więc nie mógł jej stracić, tak? Nie mógł stracić tej herbatki z panią Ziutą, o której tak naprawdę wszyscy marzą, pójścia od godziny 8 do 16, znaczy bycia w tej pracy, posiadania stałego dochodu, stabilizowanego życia. W związku z czym jakby mam wrażenie, że w ten sposób pokazywał, że rozumie dylematy osób, które no mają w pewnym sensie tą strefę komfortu jakoś zabezpieczoną i tą sytuację stabilną, a on jej nie miał. On jej nie miał, bo tak się po prostu potoczyło jego życie. I na koniec książki przywołujesz opinię bodajże Teresy Boguckiej właśnie o tym, czy on chciał być takim opozycjonistą. Jeśli się nie mylę, zaraz to spróbuję odnaleźć. Czy on rzeczywiście poczuwał się do tego, żeby takim opozycjonistą być, czy jakoś inaczej próbował to swoje życie zaplanować. Tak, to jest rzeczywiście wypowiedź Teresy Boguckiej. Ja uważam, że oni go wepchnęli. Bardzo dużo ludzi oni w to wepchnęli, bo nie pozwalali części czasu poświęcać na studiowanie, pisanie. Właściwie cały czas nasz został wepchnięty w tę działalność. Ja myślę, że on miał taką potrzebę pisania, ta literatura go na tyle obchodziła, że byłby zawsze po stronie. Zawsze by można u niego coś zachować, schować, ale nie zasuwałby tak od rana do wieczora. Czyli w pewnym sensie to, że Jan Walc został opozycjonistą, jest winą samego systemu, który z niego tego opozycjonistę zrobił. On sobie tak nie wymyślił, że on chce być takim bohaterem. Zresztą takiego etosu chyba nie było też w jego domu rodzinnym, bo bardzo też interesująco, choć krótko kreślisz te rodzinne powiązania.
Tak, i to jest charakterystyczne. Ten system, można powiedzieć, ludzi, którzy już zaczynali być w opozycji, potrafił coraz bardziej w nią wtłaczać. Tu wymownie przykład Jacka Kuronia, który no, i tak na pewno byłby rewolucjonistą, ale władze PRL-u sprawiały, że on cały czas musiał temu poświęcać, bo nie pozwalali mu nawet opublikować kryminału pod pseudonimem. Nie mógł robić absolutnie nic. I z Walcem w tych latach 70. jest podobnie. On może być drukarzem, bo po pierwsze ma czas, po drugie też drukowanie jest dla niego sposobem na utrzymanie rodziny, bo drukarzom Niezależna Oficyna Wydawnicza płaciła. On w 81 roku znajduje wreszcie pracę w Instytucie Badań Literackich, co jest możliwe dzięki zmianom Solidarności, no ale właśnie w związku ze swoją opozycyjną działalnością po paru latach tę pracę traci. I to jest dla niego cios, bo on jakby przez całe życie dorosłe, no jakby ma problem z utrzymaniem rodziny, tak? Musi wykonywać bardzo, bardzo duże ruchy i tego komfortu nie ma. To jest oczywiście trudno zawsze powiedzieć, co by było gdyby władza PRL-u Janowi Walcowi pozwoliła publikować w Polityce, czy jakby to było, no ale ja jestem przekonany, że Walc ze swoim charakterem prędzej czy później musiał znaleźć się z tym systemem w kolizji. Może nie byłby aż tak aktywnym opozycjonistą. Zresztą dodać warto, że jego problemy w polityce, w redakcji polityki, w publikowaniu tam były związane nie tylko z tą polityką i z tym pilczym biletem, ale też z tym, że jego bezkompromisowe recenzje w pewnym momencie weszły w kolizję, na przykład z Danielem Passentem, który zarzucił mu, że jest on damskim bokserem, bo krytycznie pisał bardzo o twórczości dwóch kobiet, więc tu można powiedzieć, że był to splot bardzo kilku czynników. No z jednej strony jakby tej postawy nonkonformistycznej Walca, jego charakteru, który właśnie każe mu się buntować, każe mu nie przystawać do panujących warunków. Z drugiej strony represyjności tego systemu, który go do niego skłania i nie pozwala mu znaleźć miejsca.
A powiedz już tak na koniec, która jakby dziedzina jego aktywności, najbardziej przykuła Twoją uwagę, która spowodowała, że spojrzałeś na historię już Ci bardzo dobrze znaną, bo przecież w niej się właśnie poruszasz. Jakoś inaczej, że ta biografia Walca spowodowała, że pewne rzeczy nabrały innego kolorytu, o pewnych rzeczach się dowiedziałeś. Mówię o takich sprawach już bardziej ogólnych, tak? Na przykład, nie wiem, gdybyś miał zbudować taki portret zbiorowy danej społeczności, co Walc wniósł? Do tej twojej wiedzy i do tego twojego doświadczenia badania opozycji demokratycznej.
Myślę, że Walc, taką największą, najważniejszą sferą jego działalności i tym, co najbardziej jakby utkwiło w pamięci ludzi, w tym, co jakby, to jest jego publicystyka polityczna z drugiej połowy lat 70. I myślę, że tacy ludzie jak Walc, którzy jakby nie chcieli być, można powiedzieć, grzeczni, nie chcieli tylko pisać, właśnie tylko dokumentować represje władzy, ale pisali ostrzej, stawiać trudne pytania. Tak jak choćby, nie wiem, Piotr Wierzbicki, Roman Zimand. Tacy ostrzy publicyści, ostre pióra opozycji. One stanowiły istotny wkład w tę myśl. To znaczy, ja myślę, że ruch opozycji w PRL-u był takim ruchem bardzo wielobarwnym, wielonurtowym. To moim zdaniem było jego siłą, że w tym ruchu były różne skrzydła. Byli ludzie o bardzo różnych poglądach i ci bardziej umiarkowani hamowali radykalizm tamtych i powodowali, żeby nie stali się oni takimi doktrynerami oderwanymi od w ogóle społeczeństwa, a tamci z kolei dbali o to, żeby jednak te granice gdzieś były zarysowane, więc siłą rzeczy można mówić o takiej synergii. No to warto dodać, że Jan Falc z tym środowiskiem korowskim lat 70. był bardzo blisko związany i mimo, że on był taki ostry właśnie nie wiem, w pokazywaniu przeszłości komunistycznej innych osób, to bardzo bronił tego, kiedy te zarzuty o to były formułowane w sposób niesprawiedliwy wobec bliskich mu osób. Choćby tu można przypomnieć jego polemikę z Leszkiem Moczulskim w obronie Jacka Kuronia. Kiedy Walc napisał tekst Drogą Podłości do Niepodległości o właśnie postawie Moczulskiego. Sądzę, że Walc jest też ciekawy, bo on pokazuje, jak te schematy, na które patrzymy w historii opozycji, są jednak pewnymi uproszczeniami. Tak? On chociażby dobrze pokazuje, że taki prosty schemat komandości i czarna jedynka Macierewicza to jest pewne uproszczenie, że jest szereg ludzi, nie tylko Walc, które są jakoś w poprzek tego podziału. On też pokazuje, że akcentowanie postulatów niepodległościowych nie stoi w sprzeczności z etosem lewicy, tak jak dzisiaj często się na to patrzy. Walc też pokazuje, element biografii Walca po 1989 roku, że takie jednoznaczne podziały światopoglądowe nie dotyczą wszystkich ludzi, że można być jednocześnie za dekomunizacją i za prawem do aborcji. I wydaje mi się, że takie postacie jak Walc warto przypominać, warto pisać je biografię, bo one po prostu każą nam rewidować, stawiać pytania, poddawać wątpliwość jakby różnego rodzaju opinie o przeszłości, które mamy.
Czyli rozumiem, że kolejna biografia, bo skoro biografistyką się zająłeś i tak punktowo chcesz rewidować pewne ustalenia, to w planach jest kolejna postać, tak?
Tak, pracuję nad biografią wspomnianego właśnie Romana Zimanda, też jednego z czołowych publicystów drugiego obiegu, znanego jako Leopolita. Roman Zimand, który przeszedł drogę od dziecka dorastającego w rodzinie bardzo bogatych lwowskich Żydów, tradycyjnej rodzinie, poprzez zesłanie na Syberię, poprzez bycie Hunwejbinem stalinizmu, postanie się opozycjonistą i to bardzo krytycznie oceniającym swoją przeszłość komunistyczną i tak naprawdę mówiącym, że nie mam nic na swoje usprawiedliwienie.
To ja życzę powodzenia w tych badaniach. Mam nadzieję,
Nie.
że kiedy książka się już ukaże, przyjmiesz zaproszenie do kolejnego
Na pewno.
spotkania w ramach salonu książki biograficznej. Ja jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo gorąco polecam lekturę biografii Jana Walca, biografii opozycjonisty, napisaną przez Jana Olaszka, wydaną przez wydawnictwo Trzecia Strona. I to wydawnictwo zaoferowało nam dwa egzemplarze dla naszych widzów. Jedyną przeszkodą albo jedyną trudnością w uzyskaniu tych książek jest odpowiedź na dwa pytania, które zostaną zamieszczone na naszym profilu facebookowym po zakończeniu emisji tego programu, a pytania brzmią następująco. Z którym instytutem Polskiej Akademii Nauk zawodowo był związany Jan Walc? To jest pierwsze bardzo trudne pytanie. A drugie bardzo trudne pytanie dotyczy przedmiotu badawczego Jana Walca. Mówię tutaj o pracy doktorskiej i prosiłabym o podanie imienia i nazwiska pisarza, którego analizą twórczości zajął się właśnie Jan Walc w swojej pracy doktorskiej. Wszystkie osoby, które udzielą tej odpowiedzi, mają szansę na uzyskanie książek, ale oczywiście uzyskają tę książkę osoby, które jako pierwsze poprawnej odpowiedzi nam udzielą. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i jeszcze raz bardzo dziękuję doktorowi Janowi Olaszkowi. Życzę powodzenia w kolejnych projektach badawczych. Do widzenia.
Bardzo dziękuję.